Chciałbym dzisiaj głosić Słowo Boże z listu do Rzymian i z Ewangelii Jana. Do kogo pójdziemy? Tylko Ty, Panie, masz słowa życia. Takie jest dzisiejsze przesłanie mojego poselstwa. I przeczytamy od 5 rozdziału listu do Rzymian. Fragment zacznę czytać, 12 wiersz i od 15 dalej, gdzie czytamy: dlatego jak przez jednego człowieka wszedł na świat grzech, a jako skutek grzechu śmierć, tak też śmierć dotknęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Prawdą jest to, wszyscy widzimy, wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że śmierć w życiu ludzkim jest nieuchronna i obecność wcześniej czy później każdego się dotknie. I prawdą Ewangelii jest to, że wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. Nasze położenie jest, czy było, tragiczne, bez wyjścia, beznadziejne. Ale czytamy w 15 wersecie: jednak z darem łaski jest inaczej niż z upadkiem. O ile jeden upadek ściągnął śmierć na wielu ludzi, o tyle łaska Boża i dar tej łaski, wyjednany przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, wielu ludziom przyniosły obfitość dobrodziejstw. Więc apostoł Paweł w tym fragmencie listu do Rzymian zestawia dwoje ludzi. Dwoje Adamów, bo Chrystus tutaj jest nazwany drugim Adamem. Dwoje ludzi, którzy w historii ludzkości miało i ma największy wpływ na ludzkość. Bo przez pierwszego Adama wszyscy dzisiaj odczuwamy tego skutki. Cały świat utonął w grzechu i nie ma człowieka, który, no, może poza Henochem i Eliaszem, który by nie umarł. Więc wyjątek potwierdza regułę, więc wiemy, że śmierć dotknęła ludzkość przez jeden czyn Adama pierwszego i Ewy. Biblia to mówi o Adamie, taka mała aluzja, nie o Ewie, bo to Adam był odpowiedzialny za to, żeby Ewa nie zjadła, czego nie miała jeść. Więc Bóg złożył na Adamie odpowiedzialność za grzech, nie za Ewie, nie na Ewie. Więc pierwszy Adam zrobił, co zrobił. I tak sobie czasami myślę, co on musi czuć, albo co musiał być może czuć, kiedy myślał nad tym, kiedy zobaczył skutki, dzisiaj być może widząc skutki tego wszystkiego, co jego jedna decyzja narobiła, to może się zastanawia, co ja narobiłem. Być może to był ciężar normalnie dla człowieka nie do udźwignięcia, gdyby nie Boża łaska. I być może dzisiaj wielu ludzi, może nawet ktoś tutaj spośród nas, gdyby miał możliwość spotkać Adama, to by go chwycił za habety. Coś ty narobił. Wszystkie nieszczęścia moje są w moim życiu i na świecie przez ciebie. No nie do końca przez niego, chociaż on to wszystko zapoczątkował, ale czytamy, wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy do tego przyłożyliśmy rękę. Więc czytamy, że z darem łaski jest inaczej niż z upadkiem. Bo pierwszy Adam przyniósł śmierć, ale drugi Adam, Jezus Chrystus, przyniósł życie. I można powiedzieć, o ile życie Adama sprowadziło śmierć, o tyle śmierć Jezusa sprowadziła życie. Śmierć Jezusa przyniosła życie. O ile jeden upadek ściągnął śmierć na wielu ludzi, o tyle łaska Boża i dar tej łaski, wyjednane przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, wielu ludziom przyniosły obfitość dobrodziejstw. Jeden człowiek, wyjątkowy człowiek. Dzisiaj na przykład możemy powiedzieć, że za naszą granicą w Ukrainie tysiące, a może możemy mówić dzisiaj już o dziesiątkach tysięcy ukraińskich żołnierzy, którzy złożyło swoje życie. I wielu ludzi to mówi, jest to prawdą, że również za nas. W tym sensie, żebyśmy mogli wieść spokojne życie, żeby do nas ta pożoga nie doszła, wojenna. Tak? Więc widzimy, że ofiara tych wielu żołnierzy w jakiś sposób ma wpływ na nasze życie, ale ofiara Jezusa Chrystusa ma zupełnie inną, wyjątkową moc i znaczenie. Dlatego, że ci ludzie, ci żołnierze giną za nasze życie tu i teraz. Ale i tak umrzemy. Wcześniej czy później i tak wszyscy umrzemy. A ten jeden człowiek umarł po to, żebyśmy już nigdy więcej nie zaznali śmierci. I to jest ta różnica. Syn Boży, który stał się człowiekiem. Że Jego życie przyniosły obfitość dobrodziejstw. I to takich dobrodziejstw, że nam się to w głowie nie mieści. Biblia mówi, że wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios w Chrystusie zostało nam darowane. Że wraz z Nim, z Chrystusem, Ojciec darował nam wszystko. Całe błogosławieństwo niebios, czymkolwiek jest to błogosławieństwo, bez żadnych limitów Bóg dał nam. Jak Jezus powiedział, ja przyszedłem dać życie i to życie obfitości. I jak Słowo Boże mówi, to czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co do ludzkiego serca nie wstąpiło, my nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Więc wszystkie nasze słowa dzisiaj o Bożych dobrodziejstwach, one są i tak bardzo skromne, bardzo okrojone, nie są w stanie wyrazić tego wszystkiego, co Bóg dla nas przygotował. Apostoł Paweł, który był w niebie, porwany do raju, powiedział, że nie jest w stanie powtórzyć to, co tam widział. Ponieważ nie da się tego oddać w ludzkim języku. Tak niezwykłe rzeczy są związane z Bożą obfitością, Bożego życia, Bożych dobrodziejstw. I czytamy dalej. Inaczej w wersecie 16, inaczej też niż w przypadku tego jednego, który zgrzeszył, jest ze wspomnianym darem. O ile wyrok za jeden upadek ściągnął potępienie, o tyle dar łaski niesie usprawiedliwienie z powodu wielu upadków. To jest niesamowite dla mnie osobiście, uważam też, przesłanie. Jeden upadek ściągnął potępienie. Wiecie, to taka scena była w Sami Swoich, kiedy Pawlak był w Stanach Zjednoczonych i grał na takiej maszynie i pociągnął cyngiel i pieniądze zaczęły lecieć i jeden człowiek mówił do niego, rozbił pan bank, a Pawlak, ja bym tylko pociągnął, tak? I czasami jest tak, że jeden upadek, że się wydaje, ale co takiego oni zrobili? Zerwali owoc, a tyle zła. Ileż konsekwencji za sobą pociąga, wydaje się, jeden niepozorny ruch. Nikogo nie zabili, nikogo nie okradli, zerwali owoc. A wszyscy cierpimy. Wszyscy. Z tego jednego powodu. Można powiedzieć dzisiaj, może inny przykład by oddać, że trochę ilustruje tę prawdę, na przykład ten tak słynny czerwony guzik. Ilu ludzi na świecie boi się, że ktoś może nacisnąć ten czerwony guzik i życie na świecie się zmieni. I życie na świecie się zmieni przez ten jeden pstryczek, który może wywołać światową wojnę i zagładę, być może nawet ziemi mógłby wywołać. Albo przynajmniej mnóstwa ludzi, który w sposób nie jesteśmy sobie tego wyobrazić. Jeden niepozorny ruch, ale pociąga ze sobą konsekwencje. I tak widzimy, że przez jeden upadek ściągnął potępienie na wszystkich ludzi. Dzisiaj widzimy niejednokrotnie morze zła. Morze zła. Czasami ludziom się w głowie nie mieści, do czego ludzie niestety są zdolni przez grzech, do jakich okrucieństw i tak dalej. Morze zła. Ale czytamy, że ten jeden upadek ściągnął potępienie. O tyle dar łaski niesie usprawiedliwienie z powodu wielu upadków. Więc widzimy, że jeden upadek przyniósł ogrom zła, ale widzimy w tym zestawieniu, że ogrom łaski jest tak potężny, że jest w stanie wchłonąć każde zło w siebie i obrócić w dobro. Że nic nie jest w stanie, żadna ilość zła, a wiemy, że Na ziemi z tego, co tylko my wiemy, a jeszcze nie mówiąc o tym, o czego nie wiemy. To jest tego tak wielka ilość. Ale jednak nic nie jest w stanie, żadna ilość zła przerosnąć łaski Bożej. Przemóc tej łaski. Ona jest tak potężna, jest tak wielka, że jest w stanie wchłonąć w siebie całe zło i zniszczyć je w sobie. Zniszczyć je w sobie. Ogrom tej łaski. My widzimy ten ogrom zła, ale ogrom łaski wobec tego ogromu zła jest jak kropla w oceanie. Łaska Boża jest jak ten ocean, której ta kropla, tego chociaż to dla nas jest wielka ilość, ginie w tej łasce. I skoro Bóg to robi ze złem na świecie, o ileż bardziej w życiu indywidualnej osoby, czasami ludzie myślą o sobie, że zrobiłem takie zło, że tego nie można przebaczyć. Nie można tego przebaczyć. Ale na tym przykładzie widzimy, że nie ma zła, dla którego łaska Boża byłaby niewystarczająca, żeby człowiek mógł powiedzieć, no ta łaska sobie z tym złem nie da rady. Nie. Nie ma zła, z którym ona by sobie nie dała rady. Jest tak potężna. Więc jeden dar łaski, wyjednany przez Jezusa Chrystusa, przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Z wielu upadków. I czytamy, bo jeśli przez jednego w wersecie 17 z powodu jego upadku zapanowała śmierć, tym bardziej przez jednego, Jezusa Chrystusa, w tych, którzy dostępują ogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości, zapanuje życie. Życie. Tak jak wspomniałem, nie ma człowieka, który by nie zdawał sobie sprawy z pewności śmierci. Z tego, że śmierć panuje na tym świecie. Że jest nieuchronna w pewien sposób dla człowieka, z naszego ludzkiego doświadczenia, ludzkiej perspektywy, nie ma człowieka, którego by śmierć nie dotknęła. Wszystkich nas dotyka. I widzimy i zdajemy sobie sprawę, że śmierć panuje i że człowiek przy całym swoim postępie, co człowiek już nie jest w stanie niejako zrobić, co nie osiągnął, ale wobec śmierci nie ma mocy. Nie ma mocy. Nie da sobie rady człowiek ze śmiercią. Ale może jeszcze powiem tak. Nawet Biblia, mówiąc o mocy śmierci, przyrównuje ją do miłości. W Pieśni nad Pieśniami pojawia się werset, który mówi, że miłość mocna jest jak śmierć. Tak. Bo tak jest pewna ta śmierć w życiu człowieka. Miłość jest mocna jak śmierć, a jej namiętność nieubłagana jak kraina umarłych. Taka jest miłość. I oto przyszła miłość. Miłość, która pokonała śmierć. Przez Jezusa Chrystusa. Bo tym bardziej przez jednego Jezusa Chrystusa w tych, którzy dostępują ogromu łaski, otrzymują dar sprawiedliwości, zapanuje życie. O ile możemy być pewni śmierci, o tyleż bardziej możemy być pewni życia. Dlatego, że Jezus pokonał śmierć. Śpiewaliśmy dzisiaj o tym, że On zmartwychwstał. Że życie pokonało śmierć. Życie, które jest w Jezusie, pokonało śmierć. I przyjdzie czas, gdzie zobaczymy to na własne oczy, że życie zapanuje. I to w takiej rozciągłości, obfitości, która dzisiaj nam się nie mieści w głowie. Ludzie, którzy byli w niebie, w czasie śmierci klinicznej, mówią o takich doświadczeniach, że w niebie nawet trawa emanuje miłością, że nawet trawa śpiewa, że wszystko w niebie śpiewa, tam wszystko jest tak pełne życia, że dzisiaj nam się to jeszcze w głowie nie mieści, jak bardzo można pełnią życia żyć. A ta pełnia jest w Jezusie Chrystusie. Pełnia życia. Pełnia. Można by powiedzieć, że dzisiejsze nasze życie na ziemi jest po trosze jak życie płodowe. Człowiek kształtuje się w łonie mamy, żyje, ale mówimy, że kiedy przyjdzie na świat, kiedy się urodzi, to mówimy, że on się narodził. I można tak powiedzieć, że w pewnym sensie, w pewnej mierze nasze życie na ziemi jest jak to życie płodowe. Dopiero narodziny pokazują całą przestrzeń życia temu dziecku narodzonemu. Ono się rozwija i doświadcza tej całej całego bogactwa życia. I podobnie będzie z nami. Że dzięki temu życiu, które zapanowało przez Jezusa Chrystusa, poznamy całe bogactwo, wszelkie formy życia. I to wszystko jest przed nami, dlatego że zapanowało życie dla tych, którzy dostępują ogromu łaski. Dla tych, którzy tą łaskę przyjmują. I zatem czytamy w wersecie 18, a zatem jak jeden upadek doprowadził do potępienia wszystkich ludzi, tak jeden akt sprawiedliwości przyniósł wszystkim ludziom życiodajne usprawiedliwienie. Jeden upadek i zło na wszystkich nas. I śmierć dotknęła wszystkich nas. I jeden czyn sprawiedliwości Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty i przynosi wszystkim ludziom życiodajne usprawiedliwienie. To nie znaczy się, że wszyscy będą w niebie, bo niestety nie wszyscy dokonują takiego wyboru. Ale to wszyscy oznacza, że nikt nie jest z tego wyłączony. Że nikt z tego nie jest wykluczony. Że ty tak, ale ty już nie, bo ty przegiąłeś za bardzo w swoim życiu. Nie, tak nie jest. Najbardziej znany werset z Biblii, z Ewangelii Jana 3,16 mówi: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy. Więc dla każdego to jest to życiodajne usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie. To znaczy się, że ta sprawiedliwość Chrystusa jest przypisana nam, nie nasza własna sprawiedliwość. Bo ta, nawet najlepsza, i tak była, jak Biblia mówi, jak zbrukana szmata. Ale sprawiedliwość Chrystusa, kiedy my zostajemy w Chrystusie, kiedy przez wiarę stajemy się ludźmi, którzy żyją i są w Chrystusie, ta sprawiedliwość nas otacza. I staje się życiodajnym usprawiedliwieniem. Dlaczego? Bo zmienia naszą naturę. Bo zmienia naszą naturę z grzesznika na naturę człowieka sprawiedliwego. A nikt nie może być ponad swoją naturę. Nikt nie może być ponad swoją naturę. Natura zawsze weźmie górę. Więc Jezus przynosi życiodajne usprawiedliwienie, które co niesie nam prawdziwą zmianę w naszym życiu. Prawdziwą zmianę. Zmienia naszą naturę. Więc pomimo tego, że nadal możemy upadać i grzeszyć, bo to nie znaczy, że od razu stajemy się doskonali, ale to znaczy się, że jest nam dana nowa natura w Chrystusie, która weźmie górę. Weźmie górę. Upadki będą zanikać w naszym życiu. I czytamy dalej, bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi. Przez nieposłuszeństwo Adama pierwszego wielu stało się grzesznikami, ale przez posłuszeństwo tego jednego, który był doskonale posłuszny, wielu stanie się sprawiedliwymi. To znaczy się, że to jest dzieło Jezusa w nas. Nie nasza to zasługa. Nie nasza. Ale Chrystus jest tym gwarantem, tą pewnością, którą On nam daje, że Jemu się to uda w nas. Bo On cokolwiek rozpoczyna, doprowadza do końca. I skutecznie do końca. Więc On rozpoczął w nas dobre dzieło i będzie je kontynuować do samego końca. On jest sprawcą i dokończycielem wiary. Nam samym na pewno by to nie wyszło. Ale z Nim to, co niemożliwe, stało się możliwe. Bo przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi. Prawo natomiast wkroczyło, werset 20, by pomnożyć upadek, gdzie zaś wiele grzechu, tam jeszcze więcej łaski. Więc prawo pokazuje nam grzech. Daje nam poznanie grzechu i wskazuje na naszą bezsilność, że ile człowiek by się nie starał, i tak nie da rady. I tak nie da rady. Dzisiaj starać się, że ja sam dam radę, to tak jakby powiedzieć: Panie Jezu, Ty umierałeś niepotrzebnie, bo ja sam dam radę. Co za buta i pycha, tak, w tym jest. Nie damy rady bez Jezusa. Nasza sytuacja bez Niego jest beznadziejna. Ale w Nim pełna nadziei. Pełna nadziei. Bo gdzie wiele grzechu, tam jeszcze więcej łaski. Jaki jest Boży sposób na grzech? Więcej łaski. Jak wspomniałem, ten ogrom łaski, która ogarnie ogarnia całe zło i wchłania je w siebie i niszczy je w sobie. Ponadto Jezus przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła. Tak, aby jak grzech, werset 21, panował sprowadzając śmierć, łaska panowała, niosąc sprawiedliwość i wiodąc do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Więc łaska panuje, niosąc sprawiedliwość do naszego życia i wiodąc nas do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa. Przez Niego, dla Niego i ku Niemu jest to wszystko. I czytamy dalej w rozdziale już 6, gdzie Paweł kontynuuje i mówi, moglibyśmy zapytać, czy więc mamy pozostać w grzechu, by tym bardziej pomnożyć łaskę? W żadnym razie. W jaki sposób my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy nadal w nim żyć? Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? A zatem ze sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych, przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. Więc tutaj, drodzy nasi dzisiejsi katechumeni, jest mowa o tym, co się dzisiaj dokonywać będzie też w duchowej rzeczywistości, gdzie my przez to wodne zanurzenie w was przypieczętowujemy to, co się już w was stało w duchu. To tak jak przysięga małżeńska. Ludzie się mogą kochać i nie wiem, jakie tam super górnolotne słowa mówić o swojej miłości, ale dopiero kiedy staną na tak zwanym ołtarzu ślubnym, tak? I tam sobie złożą przysięgę. To zmienia wszystko. Nie wcześniejsze deklaracje. Nie to, że nawet się kochają. Ta decyzja, ten moment jest momentem przełomowym, który zmienia tak wiele w życiu ludzi. I dla całego świata, tak? Bo cały świat odtąd traktuje inaczej tych dwoje. I podobnie jest, na pewnym podobieństwie to mówiąc, z chrztem. Że chrzest oto sprawia, że my wszyscy i wy, ochrzczeni Chrystusa Jezusa, zostaliśmy i zostaniecie zanurzeni w Jego śmierć. A więc jak za sprawą chrztu będziecie pogrzebani wraz z Nim śmierć, to po to, abyście wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, wy również prowadzili nowe życie. Wy również prowadzili nowe życie. Bo czytamy dalej. Bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwie Jego śmierci, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu. Wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Bo jak Jezus powiedział, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Ale Jezus na to właśnie przyszedł, żeby przez to zanurzenie nas w Nim, przez zanurzenie w wodzie, które symbolizuje tę rzeczywistość, nasz stary człowiek, stara grzeszna natura została pogrzebana. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Za tym idzie prawdziwa wolność, zmiana naszej natury. Kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Oto stare przyminęło, a wszystko stało się nowe. Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć. Że odtąd życie Chrystusowe będzie w was. Jak mówi Paweł, odtąd nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Chrystus żyje we mnie. Mając świadomość, że zbudzony z martwych Chrystus już nie umrze, śmierć już nad Nim nie ma władzy. I nad wami władzy nie będzie mieć. Dlatego, że Słowo Boże mówi, Jezus to mówi, sam Jezus, że kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Że kto wierzy we mnie, w innych słowach powiedział, nie umrze na wieki. Bo jeśli nawet nasze ciało tutaj umrze, to duch nadal żyje. Nasz śmierć już nie dosięga w pewnym sensie. Gdy bowiem umarł dla grzechu, raz na zawsze umarł, a gdy żyje, żyje dla Boga. Podobnie i wy zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie Jezusie. I to jest słowo, które mówi do wszystkich wierzących, jak mamy o sobie myśleć i wy, dzisiaj nasi ukochani, jak macie o sobie myśleć, jak uważać o sobie. Zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu. A jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie Jezusie. Dla Boga. że odtąd nie żyjecie już dla samych siebie, ale żyjecie dla Boga w Chrystusie Jezusie. I co za tym idzie? Może jeszcze przeczytam fragment od 19 wersetu 6 rozdziału, gdzie Paweł mówi, jak to czynić, jak żyć dla Boga. Otóż jak oddawaliście wasze członki w niewolę nieczystości i bezprawia dla jego popełniania, tak teraz oddawajcie wasze członki w niewolę sprawiedliwości dla uświęcenia. Więc już nie żyję dla siebie, będąc sam sterem i okrętem, myśląc o zaspokojeniu swoich pragnień pożądliwości, ale żyjemy dla uświęcenia, dla sprawiedliwości. Bo gdy służyliście w niewoli grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. I jakie wówczas mieliście korzyści? Takie, których się teraz wstydzicie, a których końcem jest śmierć. Kto się chlubi z grzechu? Jeśli ktoś się chlubi, ten jest głupi, tak? Bo tak naprawdę to wstyd i hańba. Teraz natomiast wyzwoleni od grzechu, a oddani w niewolę Bogu, macie korzyść w uświęceniu, a końcem jest życie wieczne. Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jedynie sprawiedliwy, słuszny wyrok. Zapłatą za grzech śmierć. I nikt od tego nie ucieknie. Cokolwiek by ludzie nie chcieli robić. Jest tylko jedno wyjście. Jedyny ratunek w Jezusie Chrystusie, w Jego łasce, bo darem Bożej łaski jest życie wieczne, nie gdziekolwiek, ale w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. I jeszcze na koniec chciałbym odwołać się do słów Jezusa z Ewangelii Jana, gdzie w 6 rozdziale od 47 wersetu będę czytać. Jezus mówi, ręczę i zapewniam. Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Wasi ojcowie jedli na pustyni mannę, mówi Jezus do Żydów, i poumierali. Ten chleb wstępuje z nieba, aby nikt, kto z niego spożyje, nie umarł. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożyje z tego chleba, będzie żył na wieki. A chlebem, który ja dam za życie świata, jest moje ciało. Żydzi zaczęli więc sprzeczać między sobą i mówić, jak on może nam dać do spożycia swoje ciało. Jezus im na to odpowiedział, ręczę i zapewniam, jeśli nie spożyjecie ciała Syna Człowieczego i nie napijecie się Jego krwi, nie macie w sobie życia. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym, gdyż moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a moja krew jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten trwa we mnie, a ja w nim. Podobnie jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja żyję dzięki Ojcu, tak i ten, kto mnie spożywa. Dzisiaj po waszym szczycie spożyjemy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. I będziecie mieli ten przywilej i zaszczyt uczestniczyć w niej. Dlatego, że to Jezus jest życiem. Prawdą, drogą i życiem. Nie ma innej drogi tak naprawdę poza Nim. To może brzmiało makabrycznie w uszach tamtych ludzi. To jak jeść. Ale Jezus nie mówi tu dosłownie, ale w pewnym obrazie duchowym, mówiąc o tym, że wejście w przymierze z Nim, przez to, co On zrobi na dziele, w tym dziele, które się dokona na krzyżu Golgoty, to dzieło przyniesie nam życie. Gdyby Jezus nie umarł, nadal nie mielibyśmy życia. Ale Jego śmierć, a potem Jego zmartwychwstanie, to ono otworzyło nam tę drogę, że my dzisiaj, żyjąc Jezusem, czerpiąc z Jezusa, czerpiemy życie. Jak w innym miejscu Jezus podał przykład, że On jest krzewem winnym, a my tymi gałązkami wszczepionymi w ten krzew. Gałązka odcięta od krzewu nie ma szans na przeżycie. Uschnie, ale szczepiona w nim, czerpiąca życiodajne soki z Chrystusa, będzie żyła tak samo i my wszyscy, którzy wierzymy w Jezusa Chrystusa. I czytamy dalej w 60 wersecie, że po wysłuchaniu tych słów wielu spośród Jego uczniów stwierdziło, twarda to nauka, kto ją zdoła stosować. Jezus natomiast wewnętrznie świadomy, że jego uczniowie szemrają z tego powodu, powiedział do nich: to was zniechęca? I czytamy dalej, żeby nie całego fragmentu, od 66 wersetu: przez to wielu spośród jego uczniów zawróciło i przestało z nim chodzić. Wówczas Jezus zwrócił się do 12. Czy wy też chcecie odejść? Szymon Piotr odpowiedział: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. My zaś uwierzyliśmy i jesteśmy pewni, że Ty jesteś Chrystusem, Świętym Bożym. Kiedy Jezus wypowiadał te słowa swojego przymierza, czytamy o tym, że wielu uczniów zawróciło. Przestało chodzić za Jezusem. My wszyscy w pewien sposób stajemy wobec takich decyzji i takich wyborów. Dzisiaj również myślę, że jest wielu ludzi, którzy interesują się Bogiem, w pewien sposób idą za Bogiem, dopóki im to odpowiada. Dopóki to im pasuje. Dlatego, że mają jakiś interes z Bogiem. Chcieliby coś od Boga uzyskać. Kiedy tego nie uzyskają, to odchodzą. I wielu czytamy, że odeszło. Dlatego, że możemy powiedzieć, że Jezusowi nie zależało na popularności. Nie zależało mu na lajkach, na polubieniach. Stawiał ludzi przed wyborem. Nie chciał być jak polityk, któremu zależy na jak największym poparciu i żeby jak najwięcej ludzi na niego zagłosowało. Nie. Stawiał ludzi przed wyborem. To chce pójść za mną. A będzie bardziej kochać kogokolwiek niż mnie. Nie jest mnie godzien, mówi tak. Że kto chce zachować swoje życie, straci je. Ale kto je straci dla mnie z powodu Ewangelii, ten je odnajdzie. Naprawdę je odnajdzie. Więc Jezus stawiał ludzi przed wyborem. Ja oddaję całego siebie i oczekuję od was, że wy w taki sam sposób oddacie mi się cali. Cali. Tak jak Paweł mówił w tym liście do Rzymian, oddajcie teraz wasze członki, wasze ciała na służbę sprawiedliwości. Nie trochę, ale w całości. Jezus stawiał wybór, stawiał wyzwanie przed uczniami. I wcale nie chciał mieć tej tak zwanej wielkiej popularności i sławy, żeby tylko ludzie szli za nim, nie był gotów iść na żadne kompromisy względem prawdy. Ale wtedy, kiedy wielu ludzi odeszło, Jezus zwrócił się do 12. Czyli wy chcecie odejść. Dla mnie jest to bardzo poruszająca scena. I ta niesamowita odpowiedź Piotra. Do kogo my pójdziemy? My nie mamy dokąd pójść. Tylko ty masz słowa żywota, Panie. Tylko ty masz słowa żywota. I każdy z nas musi stanąć przed takim momentem w swoim życiu i dokonać wyboru. Albo odwróci się od Jezusa, albo jak Piotr uświadomi sobie, utożsami się z Piotrem, zda sobie sprawę, że nie ma żadnego innego, rozsądnego wyjścia tak naprawdę. Że nie ma innej drogi. Drogą jest Jezus. Że nie ma dokąd się cofnąć. To znaczy teoretycznie czy praktycznie jest taki wybór, ale kiedy się człowiek nad tym poważnie zastanowi, co to za wybór, to żaden wybór. Żaden wybór. Ja tak często mówię, że w pewnym sensie Piotr i inni spalili ze sobą mosty. Spalili ze sobą mosty. My nie mamy dokąd wracać. Oni nie byli jak ludzie, jak Izrael na pustyni, który ciągle myślał o powrocie do Egiptu. Kiedy tylko coś źle szło im, nie po ich myśli, nie po ich pragnieniach. Ale my dzisiaj też stajemy właśnie przed takim wyborem. Być może dzisiaj jest twój dzień, w którym patrząc na to wszystko, co zrobił Jezus, o czym czytaliśmy, o tym wielkim wpływie drugiego Adama, który kończy erę grzechu, a ustanawia erę łaski i że to zamyka tą drogę śmierci i w pewnym momencie załatwi raz na zawsze śmierć i zapanuje życie. I już nigdy więcej nie będzie śmierci, czytamy. Nigdy więcej się nie powtórzy historia. Jak to się mówi, że historia lubi się powtarzać. Nie w tym przypadku. Nigdy więcej nie będzie grzechu, bo Jezus raz na zawsze położył jemu kres. I położy też kres, kiedy śmierć zniknie. Zniknie raz na zawsze z powierzchni ziemi i życia. I będzie tylko życie. Życie, które jest w Chrystusie Jezusie. Zapanuje życie. Życie Chrystusa. I my też również dzisiaj możemy stanąć przed tym i pomyśleć sobie, dokąd ty chcesz iść. Kiedy Jezus stawia przed tobą wybór, Jezus nie jest jedną z wielu alternatyw do Boga, tak? Tak naprawdę nie ma innej drogi do Boga, jak tylko przez Jezusa. Jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, Jezus Chrystus. I On jest jedynym ratunkiem, jedynym wyborem, który prowadzi do życia. Jedynym. Nie jednym z kilku, ale jedynym. I każdy z nas staje przed tym wyborem, żeby zastanowić się i powiedzieć, czy ty możesz dzisiaj utożsamić się ze słowami Piotra. Czy dla ciebie jest dokąd wracać? Czy ty masz dokąd wracać? Czy chcesz dokądś wrócić? Czy tak naprawdę przed tobą jest tylko Jezus? I tylko za Nim chcesz iść. I Jemu chcesz oddać całe swoje życie, bo tylko w Nim jest życie twoje, również ukryte. Tylko z Nim i w Nim. Do kogo pójdziemy? Tylko ty, Panie, masz słowa życia. I w pewnym sensie, kiedy odkrywasz, dochodzisz do tego momentu w swoim życiu, kiedy widzisz, że nie ma odwrotu, że ty nie chcesz innego wyboru, że nie wyobrażasz sobie, jak żyć bez Jezusa. Nie wyobrażasz sobie tego, jak można żyć. Bo życie bez Niego to jest powolne umieranie. Koniec końców. Ale w Nim życie rozkwita, życie owocuje i życie zapanuje w tobie również przez wiarę w Jezusa Chrystusa, albowiem każdy, kto uwierzy w Niego, będzie mieć życie wieczne. Każdy, każdy, kto uwierzy w Niego, kto uwierzy w Niego, w to, co On zrobił na krzyżu Golgoty. Więc dzisiaj, kochani, tego wam życzymy, abyście byli wytrwali w podążaniu za Jezusem przez wasze życie. Aby nie przyszło wam na myśl, żeby odwrócić się z Jego drogi, ale do końca. Wytrwać do końca z Nim i w Nim. Bo On jest z wami i będzie z wami. I wy dzisiaj również możecie powiedzieć, w pewnym sensie to już zrobiliście nawet. Bo zdaliście sobie sprawę, że to On ma słowa życia. On ma. On ma. Jedynie On ma. I dlatego dzisiaj nas wszystkich zachęcam. Do tego jedynie słusznego wyboru. Być może idziesz od lat za Jezusa, ale cały czas na nowo możesz sobie to uświadamiać, uprzytomniać, że ty nie chcesz nigdzie indziej iść, jak tylko do Jezusa. Tylko z Jezusem. Jego drogą, którą On jest. Jedyną drogą. Amen. Pomódlmy się chwilę. Panie, dziękuję Ci za Twoją łaskę. Za to niezwykłe bogactwo, które jest naszym udziałem. I prosimy Ciebie, Duchu Święty, abyś Ty dzisiaj dotykał się naszych serc. Abyśmy mogli to odkrywać, coraz bardziej rozumieć, mieć to objawienie, że Ty jedynie jesteś życiem i że Ty masz słowa życia. I że dokąd my mamy się tak naprawdę zwrócić, jak nie do Ciebie. Że tylko Ty jesteś jedynie słuszną drogą. Jedynym wyborem, który niesie życie. I dzisiaj chcemy Ci mówić tak. Tak, Panie. My również dzisiaj też już sobie nie wyobrażamy, jak żyć bez Ciebie. Jak żyć? Co to za życie, jeśli nie ma w nim Ciebie? Poznaliśmy tę różnicę, jak wyglądało nasze życie bez Ciebie, a jak wygląda z Tobą. I ja sobie nie wyobrażam, jak można żyć bez Ciebie. Więc, Panie, dzisiaj świętujemy zwycięstwo Twe. Świętujemy zwycięstwo Twe nad śmiercią. I mówimy, że Ty żyjesz, że Jezus nie umarł i pozostał w grobie, ale zmartwychwstał i dzisiaj żyje. i w naszym życiu jest świadectwo. Dlatego, że my to widzimy i mamy to świadectwo w sobie, że Ty żyjesz. Że Ty żyjesz. I chociaż świat Ciebie nie widzi, to my Ciebie widzimy. Widzimy Ciebie i doświadczamy realności Twojej obecności, że jesteś żywym Bogiem. Żyjesz. Żyjesz. Jesteś naszym gwarantem, że i my będziemy żyć. Żyjemy i będziemy żyć. I że Twoje życie objawi się w całej pełni w nas. W całej pełni. W całej pełni. Więc bądź wywyższony dzisiaj. Tobie niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.